Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Zerkam na zegar, prawie 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór. Program dziś realizuje Rafał Polacki. Zapraszamy do godziny 19. To kolejny odcinek naszego programu Ciekawi Świata i od dziś będziemy spotykać się z naszymi słuchaczami w każdą sobotę właśnie o tej porze. Mam nadzieję, że dzisiaj dostarczymy Państwu wielu fascynujących informacji i inspiracji. W kąciku kulinarnym Juliusz Podolski, podróżnik i krytyk kulinarny, odkryje tajemnice roślinnej kuchni Słowian. Proste, ale niezwykle wartościowe i smaczne przepisy, które przetrwały wieki. I to jeszcze nie wszystko. Emilian Prałat, podróżnik, historyk sztuki, zabierze nas w podróż do malowniczej Serbii i odkryje przed nami ciekawostki, które łączą ten kraj z Wielkopolską. Ale w roli głównej dziś wystąpi Piotr Krzyżowski, himalaista, który zapisał się w historii wspinaczki wyjątkowym wyczynem. I o tym już za moment opowie. Zapraszamy.
Ciekawi świata.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią serdecznie.
To może wróćmy do tego całego wydarzenia, bo zanim Pan zdobył Lhotse i Mount Everest i w ciągu 48 godzin, wspinając się samotnie, bez dodatkowego tlenu i bez wsparcia szerpów, to jak Pan się przygotowywał do tej wspinaczki?
Oj, mój dzień zaczyna się bardzo wcześnie, żeby realizować takie projekty, żeby wspinać się w takim stylu. Muszę być bardzo dobrze przygotowany fizycznie, więc to jest dużo treningów, to są ciężkie treningi i tak jak mówię, mój dzień zaczyna się o godzinie 5 rano. Nie jestem zawodowym himalaistą, nie utrzymuję się z himalaizmu, pracuję normalnie na co dzień jak większość z nas. Tak kiedyś o sobie napisałem, że jestem zwyczajnym człowiekiem z niezwyczajną pasją i to taką właśnie pasją, która mobilizuje mnie do tego, żeby wstać o 5 rano i zrobić dwugodzinny trening.
Ale mówi pan tak enigmatycznie, co konkretnie pan robi?
Jestem chyba jedynym himalaistą, który nie przygotowuje się do swoich wypraw biegając. Ja po kontuzji Achillesa mam problem z bieganiem. Znalazłem sobie na to jakiś sposób i trenuję na rowerze, trenuję w zimie na rowerze wpiętym w trenażer. I to są takie dość długie treningi, dwu i pół godzinne, przeplatane krótszymi sesjami w tak zwanym wysokim tętnie HIIT. Oczywiście taki trening musi być bardzo świadomy, on musi być odpowiednio przygotowany, zmodyfikowany, aby uruchomić te wszystkie partie i tą mechanikę ruchu, która się realizuje w górach wysokich. Natomiast już w bezpośrednim takim przygotowaniu, tak jak my to nazywamy w BPS-ie startowym, jakieś 2 miesiące przed wyprawą, dołączam do tego trening na schodach mojej kamienicy. Po prostu zakładam plecak, 15 kg obciążenia, obciążniki na nogę po 1,5 kg i robię tak 100 pięter do góry i na dół. Więc to jest właśnie ta mechanika ruchu i też przygotowanie ramion do tego obciążenia, aby można powiedzieć, troszkę zasymulować to, co się w tych górach dzieje. Taki trening również można realizować gdzieś na siłowni, bo są takie schody automatyczne, natomiast wiele osób zapomina o tym, że na tym treningu nie trenuje się zejścia, a zejście jest kluczowe, bo to jest moment, w którym dochodzi do największej ilości wypadków, więc wchodząc po klasycznych, tradycyjnych schodach i schodząc, mamy tutaj ten trening kompleksowy, więc polecam akurat taką wersję.
Takie ćwiczenie jest w zasięgu każdego z nas.
Tą swoją podróż w górę wysokie zacząłem kilkanaście lat temu i robiłem to stopniowo. Zdobywałem to doświadczenie, ale też przyzwyczaiłem swój organizm do tych warunków, bo poza przygotowaniem fizycznym to przygotowanie mentalne jest bardzo ważne, więc czasami już jesteśmy w pewnym momencie, w którym nasz organizm mówi dość, włącza się jakiś czerwony przycisk i nie chce już iść dalej, więc ta motywacja i przekonanie samego siebie, że mamy jeszcze zasoby, energię i że możemy osiągnąć swój cel.
No to dobrze, co pan sobie wtedy mówi? Jak pan siebie motywuje?
Ja od dawna stosuję taką metodę afirmacji celu, autoprojekcji, projekcji i programowania pod sukces. Tak to nazywam, programowaniem DNA. Nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś metoda opisana, ale pamiętam, że od dziecka miałem taką umiejętność zwizualizowania sobie tego, co zamierzam zrobić. Przygotowując się do każdej z wypraw, oglądam bardzo dużo filmów, relacji, czytam relacje, czytam o wypadkach również. I można powiedzieć, że w pewnym sensie wgrywam sobie całą tą wspinaczkę do głowy. Poszczególny przebieg drogi do obozu pierwszego, drugiego, trzeciego, cały ten atak. I rozważam różne scenariusze, ponieważ chcę być przygotowany na to, co się w tych górach wydarzy. W momencie, kiedy tutaj mam tego czasu więcej i jestem w stanie wybrać najlepsze z rozwiązań, myślę o złych i o dobrych rzeczach. Nie mam obawy, że mogę coś wywołać, jak to się mówi, wywołać wilka z lasu, myśląc o czymś, że coś się wydarzy. Wolę to przemyśleć wcześniej, wolę być na to przygotowany. I ta autoprojekcja to moje, można powiedzieć, wgrywanie i wizualizowanie sobie tego mojego wejścia. Jest też taką formą oswajania się z tym dużym celem. Tak jak myślałem o Lhotse i Everestie, no nie jesteśmy w stanie na raz wejść na taką górę. Trzeba ten problem, ten duży, ogromny projekt w jakiś sposób podzielić, pokroić. To jest też trochę tak jak w życiu. Często stajemy przed jakimś ogromnym wyzwaniem. Jak patrzymy, można powiedzieć, holistycznie z odejścia na to wielkie wydarzenie, to nie jesteśmy w stanie temu sprostać, więc ja też dzielę sobie tą wspinaczkę na etapy. To pomaga mi też jakby przesunąć się w głowie w to miejsce. Ja powtarzam to w trakcie prelekcji i spotkania z pasjonatami gór w Poznaniu. Mówiłem o tym i to było takie zaskoczenie, że ja na wreszcie byłem już 50 razy. Natomiast byłem w swoim umyśle, wspinając się właśnie w trakcie moich treningów. To też jest bardzo dobra metoda, aby uciec od bólu tego, który gdzieś tam odczuwam w trakcie swoich treningów, bo one są już takie dość bardzo, można powiedzieć, czasami wycieńczające i bolesne. Więc to jest ten sposób oswajania góry i przygotowywania siebie. Drugi z elementów to tak naprawdę wgranie sobie tego sukcesu. My mamy często taką przypadłość, że nie myślimy o tym, że coś się nam może udać, żeby nie zapeszyć i tak dalej. Natomiast jeżeli nie będziemy realizować tego, co założyliśmy, jeżeli każda komórka naszego ciała nie będzie pracować, że tak powiem, na ten sukces, to my tego sukcesu nie osiągniemy. My musimy mieć wewnętrzne przekonanie samych siebie, ja to nazywam trochę taką arogancją wewnętrzną, że my tam jedziemy po to, żeby stanąć na tym szczycie i po prostu realizując punkt po punkcie to, co zaplanowaliśmy, modyfikując ten plan, biorąc pod uwagę to, co się na tej górze dzieje, no ten sukces po prostu osiągniemy. Oczywiście jest dużo czynników, które mogą na to wpłynąć, na które nie mamy wpływu, jak pogoda, jak lawiny, jak wydarzenia na górze. Natomiast to jest takie hasło, które zapożyczyłem, bo część z moich partnerów górskich to są żołnierze wojsk specjalnych i oni, pamiętam, mówili, że zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. I to jest coś, co stosuję w górach bardzo często. Nie fiksuję się na to, że pójdę przebiegiem drogi ABC, tylko dla mnie ważne jest dojście do celu, a droga do tego celu może wieść mnie czasem w całkowicie innym obszarze.
Czyli poprzez nieustępliwość i umiejętność pokonywania własnych słabości można osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest niezwykły człowiek, Piotr Krzyżowski, himalaista, z którym spotkamy się już niedługo. A za moment czeka nas sentymentalna podróż z Emilianem Prałatem, dziś Serbia. Uwek sam ty, a bit flegmatik. Moš mislit kakav lik, za mrtav ladan bit. Išo ma ispasa lunatik, tako kažu. Pasi laju, la 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 la. Svi sve znaju, la 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 la. Tija bi ti nešto reć, ako nisi čula već. Da kušta, ne kušta, ni kušta, ni kušta. Karace ja sa svima, taka sam raca, taki sam. Gušta, ni gušta, ni gušta, ni gušta. Uvijek sam van ka škvare, malo sam lud, a puno svoj. Gušta, ni gušta, ni gušta. Karace ja sa svima, taka sam raca, taki sam. Gušta, ni gušta, ni gušta.
rovine di locuare, mira senza mocca, senza tuo.
Piosenki miały określać kierunek podróży, to powinniśmy wybrać się teraz do Chorwacji. Drodzy Państwo, wielu z nas w ostatnim czasie chętnie i często odwiedza Półwysep Bałkański. No, najpopularniejsza pozostaje Chorwacja, ale też i Czarnogóra. Natomiast mniejszą popularnością cieszy się Serbia. Dlatego też dziś postanowiliśmy odbyć taką sentymentalną podróż do tego kraju. I o Serbii opowie Emilian Prałat, historyk sztuki, zwracając uwagę na związek Serbii z Wielkopolską, ale też ze Słowiańszczyzną południową i w szerszym sensie z Bałkanami.
Drodzy Państwo, kiedy zaczęła się nasza wspólna przygoda, jeżeli chodzi o kontakty między Wielkopolską a Chorwacją? Ktoś z Państwa wie? Jest to ciekawostka, bowiem już w XIV wieku znajdowaliśmy się w zasadzie w obrębie jednego wspólnego państwa. Kiedy powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, te kontakty jeszcze bardziej się umocniły i trwały bardzo ożywione aż do wieku XIX, kiedy można powiedzieć Wielkopolska w największym stopniu o te kontakty dbała. Dlaczego? Przypomnijmy dwa fakty. Wielkopolska, wiek XIX, zabory. Chorwacja, wiek XIX, funkcjonowanie w obrębie Królestwa Węgier i faktyczne podporządkowanie również władcom Austrii. Trudna sytuacja, podobne historie, podobny temperament, podobne powstania, zrywy, i jeszcze fascynacja romantyzmem. U nas klasyczny romantyzm spod znaku Mickiewicza i Słowackiego, na południu Europy spod znaku tak zwanego ruchu iliryjskiego. I właśnie w dążenie do wyzwolenia, do samostanowienia, pewne romantyczne spojrzenie spowodowało, że w XIX wieku Wielkopolska i Chorwacja, pobliska również Serbia, Bośnia i Hercegowina, w sposób intensywniejszy zaczęły na siebie spoglądać. Wzajemna była fascynacja, zainteresowanie kulturą, historią, ale co istotne również literaturą i teatrem. I właśnie tutaj odnajdujemy kilka ciekawostek, bowiem drodzy Państwo, w Wielkopolsce mieliśmy w XIX wieku kilka tytułów prasowych, które regularnie pisały o tym, co na południu Europy się dzieje. Nie tylko politycznie, ale przede wszystkim kulturalnie i literacko. To właśnie w Chorwacji i Serbii tłumaczono na język serbo-chorwacki, bo tak wówczas był określany, dzieła polskich romantyków. Informowano o naszych powstaniach, o dokonaniach kulturalnych, o osobliwościach również historycznych, w których upatrywano punkty wspólne. Mamy, proszę Państwa, znanego chorwackiego pisarza epoki baroku Iwana Gundulicia, który w swojej wielkiej, wspaniałej epopei Osman opisał sukcesy w bitwie pod Chocimiem, który opisał również sukcesy polskiego oręża i pokazał ten polski oręż jako wzór dla Chorwatów. Mamy również wyraźne związki między Poznaniem a Zagrzebiem. W XIX wieku polscy autorzy, przedstawiciele życia teatralnego i literackiego mieli swoich stałych przedstawicieli, korespondentów w Zagrzebiu. Od nich otrzymywali informacje o najważniejszych wydarzeniach artystycznych, kulturalnych. Od nich między innymi otrzymali informacje o bardzo ciepłym przyjęciu przetłumaczonej na chorwacki i wystawionej na deskach tamtejszego teatru sztuki Damy i Huzary czy Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Z drugiej strony w Poznaniu pisywano o tym, co wydarzyło się wówczas w Belgradzie czy w Chorwacji. Jest również ciekawostka z XX wieku. Gdybyśmy zajrzeli do wyjątkowego czasopisma, jakim był Kurier Poznański z 1931 roku, to odnajdziemy informacje o Iwanie Mesztrowiciu. To jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych artystów, rzeźbiarzy wywodzących się z Półwyspu Bałkańskiego, który, co ciekawe, a pewnie większość z Państwa o tym nie wie, wygrał konkurs na przebudowę części Warszawy. Miał zbudować potężnych rozmiarów wielką arterię, na której środku miał stać grób nieznanego żołnierza, a po drugiej stronie naprzeciwko potężnych rozmiarów pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Jugosłowianin, bo wówczas taka była denominacja, który projektuje dla Warszawy, który zdobywa złoty medal, można by powiedzieć, w tym konkursie, któremu powierzono tę realizację, a o którym to Iwanie Mesztrowiciu informuje Kurier Poznański. Dzisiaj Chorwacja kojarzy nam się przede wszystkim turystycznie. Natomiast w XIX wieku, na początku wieku XX, myślę, że świadomość tego, co w trawie piszczało na południu Europy, tutaj w Wielkopolsce, była o wiele większa i o wiele bardziej spektakularna, jeżeli chodzi o skalę tych kontaktów. I chciałbym jeszcze wspomnieć po sąsiedzku, mówiąc o Serbii, o Ludwiku Hirschfeldzie. Postać być może zapomniana, ale bardzo ceniona w Serbii. Był to polski bakteriolog i immunolog, który opracował szczepionkę. Szczepionka, która w trakcie I wojny światowej odegrała bardzo istotną i znaczącą rolę po stronie serbskiej. Bowiem właśnie tam w 1917 roku ówczesny dowódca wojsk serbskich walczących w I wojnie światowej, Živojin Mišić, pozwolił na pewien eksperyment. Przyjął eksperymentalną szczepionkę, którą opracował Ludwik Hirschfeld. Ta szczepionka miała chronić przed durem brzusznym, cholerą i kilkoma jeszcze innymi odmianami tak zwanego duru rzekomego. Ostatecznie tę szczepionkę przyjęło 110 tysięcy serbskich żołnierzy i te 110 tysięcy żołnierzy, proszę Państwa, przeżyło. Postać wyjątkowa, która służyła na frontach niedaleko Belgradu w miejscowości Valjevo, 100 kilometrów od Belgradu. I do dnia dzisiejszego jest mała ciekawostka związana z tą miejscowością. Bo w Valjevie znajduje się przez Serba prowadzona kawiarnia, w której Polacy nie płacą chociażby za kawę. Taki drobny upominek i gest wdzięczności względem tego, co przed ponad 100 laty wydarzyło się właśnie na frontach I wojny światowej. Tych, proszę Państwa, niuansów, smaczków historii związanych z wzajemnymi relacjami, z polskimi wątkami w Słowiańszczyźnie Południowej jest wyjątkowo dużo. Warto je poznawać przy okazji podróży na południe, bo zachwycają nie tylko krajobrazy, ale wyjątkowa spuścizna historyczna i kulturowa.
To Emilian Prałat. Ja Państwa zapraszam teraz na kawę, a za kilka minut nasz kącik kulinarny, w którym króluje Juliusz Podolski.
muy tranquilito en una modesta Kelly. A mi aire subía y bajaba y nada a mí me alteraba en mi oscuro portalito. Pletórico yo de la vida, entusiasta y zarrampín. Ni por asomo soñé que me pasara a mí esto, pero no por no asomarme dejó a mí de pasarme. Una tarde en el rellano, mi vecina me gritó, su marido ya empujarme. La madera pareció que soy un borracho. Las noches canto esta triste canción. Ay, 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 qué dolor. Las hostias ya me las dieron, pero tú no duermes, cabrón. Las noches canto esta triste canción. Ay, 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 qué dolor. Las hostias ya me las dieron, pero tú no duermes, cabrón. Malditos vecinos, malditos vecinos.
Ciekawi świata.
Kącik kulinarny rozpoczynamy, tym razem w sobotę. Czy to coś zmienia w naszym menu?
Chyba nie. Chyba, że od dawno wszyscy w domach odeszliśmy od świątecznego menu sobotniego, niedzielnego, piątkowego. Myślę, że akurat w kulinariach to niewiele znaczy, chociaż myślę, że sobota jest fajnym dniem.
Bardzo dobrym. I teraz, proszę państwa, będziemy się spotykać w każdą sobotę po godzinie 18 do 19. Jak dawniej jadano? To nas interesuje. No i nie ukrywam, że taki tytuł nosi książka. Najnowsza książka Andrzeja Fiedoruka. Jest to historia kuchni polskiej od czasów najdawniejszych po XX wiek. Bardzo interesująca publikacja. Przeczytałeś?
Tak, przeczytałem. W swojej bibliotece książek kulinarnych mam, no chyba nie wszystkie, ale zdecydowane gro książek Andrzeja Fiedoruka. Miałem okazję zresztą Andrzeja poznać. Świetny człowiek, świetny gawędziarz. No i niesamowity znawca, jeśli chodzi o jedzenie, ale także jeśli chodzi o trunki. I świetnie się z nim zwiedza Białystok, jest rodowitym białostoczaninem. I wędrówki z nim po Białymstoku to wielka przyjemność.
Mm-hmm. A ta książka daje czytelnikowi nie tylko teoretyczną wiedzę, ale też możliwość wypróbowania dań z przeszłości. I tak pomyślałam, że dzisiaj może zajrzymy do kuchni, dawnej kuchni Słowian. No bo ona ma korzenie w naturalnych oczywiście zasobach, jakie oferowała wówczas przyroda. Wykorzystywali przede wszystkim rośliny uprawiane w gospodarstwie. No, czyli zacznijmy od zbóż. Pszenica królowała.
Tak, ale jej stare odmiany. Mhm. Tak jak chociażby chyba jedna z najstarszych, jeśli mnie pamięć nie myli, to płaskórka, które pozwalały na chyba zdrowsze jedzenie niż teraz, ponieważ one były pełne błonnika i zupełnie inne odmiany niż dzisiaj. Zresztą te odmiany odradzają się i można dostać mąkę, czy chociażby z płaskórka, szukając po tych różnego rodzaju sklepach eko, wege, czy powiedzmy w internetach również można poszukać. Ja próbowałem piec z tej mąki chleb w domu, no i jest to dość trudne.
Dlaczego?
No ona się tak, ten gluten się tak nie rozkłada i nie wydziela jak w normalnej pszenicy. I trzeba ją troszkę jednak zmieszać, żeby ładnie nam ten chleb wyrósł. No są takie, właśnie mąkę można zrobić ze wszystkiego, ale na przykład z kasztana to nam chleb nie za bardzo urośnie, ponieważ on nie chce wyrosnąć, ponieważ te cząstki glutenu jakby się nie powiększają i nie będzie takiego efektu, jakbyśmy oczekiwali, że będziemy mieli ładny kasztanowy bochenek, mm-hmm, czy mm-hmm, płaskórkowy bochenek.
No to nie namawiamy. Kasztany to tylko do ozdoby domu w takim razie.
Tak, tak. No chyba, że jadalne ostatnio moja znajoma, która świetnie radzi sobie w kuchni, jest znakomitym znawcą, jeśli chodzi o dziczyznę, Alicja Fruzińska z Piły, pochwaliła się, stała przy drzewku, które ma 10 lat i ma w swoim ogrodzie kasztan jadalny.
O, to aż zazdroszczę. Mhm. Ale wracając jeszcze do kuchni dawnych Słowian, przecież tam królowały też kasze. Zwłaszcza tak. Kasza jaglana.
Tak, kasze. No, wyobraźmy sobie tak. My dzisiaj rano na przykład planujemy sobie jakiś obiad, no to mówimy to, chcemy kaszę, chcemy ryż, chcemy mięso, chcemy warzywa. Idziemy do pierwszego, lepszego, dużoformatowego sklepu albo do małych sklepików, do pani Jadzi czy pana Krzysia, który ma tam na osiedlu marchewkę.
No ja wszystko
kupujemy. A tam trzeba było po prostu z tej chałupy jaskini wyjść i wziąć to, co ziemia urodziła.
Mhm. No właśnie.
I to na drzewo nie uciekło.
No to warzywa korzeniowe, rzepa, brukiew, marchew. To były chyba najbardziej popularne warzywa.
Tak. Ja bardzo żałuję, że na przykład takie warzywo jak brukiew
tak.
Jest tak u nas bardzo niepopularne. Ale myślę, że to niestety zła konotacja z okresu II wojny światowej, kiedy pamiętam wspomnienia mojej babci, czy jednej, czy drugiej. Obie spędziły swoje część lat, jedna na pracach w Niemczech, a druga w obozie koncentracyjnym. I wspominają właśnie tą nieszczęsną brukię. A ja powiem szczerze, że uwielbiam ją, bo to jest bardzo ciekawe warzywo. Można ją jeść i na surowo, i gotowaną. Świetne na przykład robi się gularze, takie, gdzie się robi razem z mięsem, gotuje razem w kostkę pokrojoną brukiew. Ona ma taki kapustny smak. Jest to naprawdę bardzo fajne warzywo i bardzo pożywne.
A co robisz z rzepy?
że pan świetnie nadaje się na surówkę.
I na kiszonki też.
Na kiszonki też. Tylko trąc rzepę i próbując przyjąć gości, musimy od razu ich uprzedzić, że ten zapach to na pewno nie wynika z naszego zaniedbania sprzątania mieszkania, ale jest to naturalny zapach rzepy, bo ona ma taki swój specyficzny, ale na przykład dodana rodzynka do niej, oliwka, trochę jabłka, tak jak na przykład się robi surówkę z selera korzeniowego. Świetna, świetna rzecz.
Tak, polecamy. A o kiszonkach opowiemy państwu już za tydzień. To był Juliusz Podolski. Na zegarze 18:36, a już niedługo wrócimy do spotkania z Piotrem Krzyżowskim, himalaistą. Banda Kasza Kipi, Kasza Wre. A no i też takie mamy dla państwa muzyczne niespodzianki. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie z Piotrem Krzyżowskim, himalaistą, który w maju tego roku jako pierwszy człowiek na świecie zdobył 2 8-tysięczniki Lhotse i Mount Everest. I to w zaledwie w ciągu zaledwie 48 godzin. I co jest niezwykłe, dokonał tego samotnie, bez dodatkowego tlenu i bez wsparcia szerpów.
Zrezygnowałem z pomocy Sherpów, ponieważ po pierwsze nie jest łatwo znaleźć partnera do takiego projektu, który ma podobną wydolność, szybkość poruszania się, który również chce zrealizować podobny cel. Jakiś czas temu postanowiłem, że nie będę jeździć w góry z przypadkowymi osobami. To musi być naprawdę ktoś, komu mogę zaufać, z kim wiążąc się liną, tak naprawdę oddaję swoje życie w jego ręce. I w momencie, kiedy nie znalazłem takiego partnera, postanowiłem, że po prostu pojadę na tą wyprawę sam. To była moja pierwsza samotna wyprawa i wiedziałem, że to będzie bardzo trudne przedsięwzięcie, ponieważ dotąd cały ten swój sprzęt, to co potrzebujemy do założenia obozów, rozdzielaliśmy w jakiś sposób na jakiś team. Namiot zawsze spaliśmy we dwóch, więc to wszystko gdzieś można było przeprowadzić w sposób bardziej komfortowy dla nas. Teraz cztery namioty, które zabrałem, musiałem wynieść sam, wyposażyć te obozy, zbudować te platformy, wynieść gaz, wynieść palniki, tak naprawdę przygotować sobie ten atak tak, aby bezpiecznie na tej górze się przemieszczać, więc wiedziałem, że to będzie dla mnie trudne przedsięwzięcie, natomiast w pewnym momencie zaczęło mi się to tak naprawdę podobać. Himalajzm nie jest, można powiedzieć, sportem indywidualnym, jednak działamy w górach w zespole. Ale z drugiej strony byłem w miejscu, które jest uznawane za takie jądro himalajskiego komercjalizmu, czyli ten Everest i Lhotse w mniejszym stopniu, ale Everest jest takim synonimem najbardziej popularnej i obleganej góry na świecie. Pięknej góry, bo ten szczyt jest naprawdę wyjątkowej urody, szczególnie jak jest się już na wysokości obozu czwartego i widzi się tam ogromną piramidę wznoszącą się prawie na 9000 metrów. To robi to kolosalne wrażenie, ale takim przekleństwem tego Everestu jest właśnie ta jego wysokość, bo góra jest bardzo mocno eksploatowana. W tym roku na Everest wspinało się 420 wspinaczy. Więc w całym tym procesie przygotowania i planowania dla mnie kluczem było tak logistyczne rozplanowanie swojego ataku, aby nie utknąć gdzieś na tej górze. Widzowie oglądający moją prelekcję mieli wyjątkową okazję, aby zobaczyć, jaką miałem ja z kolei wyjątkową okazję, aby być samotnym w ścianie Everestu. Po prostu byłem tam sam, byłem tam jako pierwszy wspinacz i nie było tam jeszcze żadnych dużej infrastruktury. Ktoś zapytał, jakie odczucie z tej wyprawy ze mną zostało. To ze mną została taka samotność w ścianie.
Tak pomyślałam.
Ogromnej ścianie, która była dla mnie takim zderzeniem, bo ja nie byłem na to gotowy. Nie myślałem o tym, że ja mogę doznać takiej samotności w tym właśnie miejscu. Bardziej przygotowałem się na to, że ja się będę musiał pomiędzy ludźmi przepychać. Natomiast miałem tą wyjątkową okazję poczuć ten Everest tak dosłownie, siedząc przed namiotem i dotykając tego lodu. Więc było to dla mnie wyjątkowe przeżycie.
Tak się zastanawiam, słuchając pana, co będzie następne do zdobycia.
Pomysłów na swoje projekty mam bardzo wiele, natomiast czasu na ich realizację troszkę mniej. Spoglądam w góry wysokie, podoba mi się ten świat, podoba mi się ta moja wewnętrzna walka, bo nigdy jej nie traktuję jako jakiejś walki z górą czy z naturą. To bardziej przełamywanie moich ograniczeń, moich barier, które gdzieś tam w sobie dostrzegam. I też umacnianie się przez to, bo będąc w takim miejscu i realizując taki projekt, stając tak jak w tym roku na najwyższym szczycie Ziemi, człowiek buduje w sobie tą siłę i też tą odporność na to wszystko, z czym zderza się tutaj. Więc przyglądam się kolejnym szczytom. Można powiedzieć, że mam na koncie, chociaż nie lubię tak mówić, bo nie lubię stwierdzenia kolekcjonowania szczytów. Natomiast wszedłem na 7-8 tysięczników. Wszystkie szczyty pasma Karakorum, więc można powiedzieć, że zdobyłem koronę Karakorum. No i trochę z taką większą śmiałością myślę o tym, aby ten projekt realizować i jeżeli tylko uda mi się zgromadzić budżet, pomyśleć o zdobyciu korony Himalajów i może zrobienia tego w takim właśnie stylu bez, tak jak ja robię to do tej pory, bez użycia tlenu, czyli taka pierwsza polska korona Karakorum i Himalajów bez tlenu.
A kiedy pojawiła się ta pierwsza myśl, że będzie pan chodzić po górach wysokich, najwyższych i najtrudniejszych? Czy zaczęło się od jakiejś porażki?
Nie, Góry gdzieś były w moim świecie. Ja jestem góralem beskidzkim, urodzonym pod Pilskiem, piękną górą, którą nazywam Fuji Beskidów, bo bardzo często, jak już jest wszędzie zielono, to jeszcze w maju na Pilsku można jeździć na nartach. Natomiast trochę tak, jako człowiek będący w tych górach, nie korzystałem z tego świata gór. Nie, jako młody człowiek borykałem się też z nadwagą. Byłem raczej, grawitacja wtedy była dla mnie bezwzględna i wspinanie to nie było coś, o czym mogę myśleć. Pamiętam taką serię poradników, w latach 90. były takie książki, nauka czegoś w weekendy. Ja będąc w liceum, ważąc 120 kg, kupiłem sobie taką książkę, nauka wspinaczki w weekendy. Trochę poradnik ze zdjęciami i to był taki moment, który uważam za takie pierwsze mocne nakierowanie na ten świat. Choć wiedziałem, że wtedy w tym świecie niewiele jestem w stanie zrobić. Ja tak naprawdę swoją pasję odkryłem w wieku już dojrzałego człowieka, 27 lat, kiedy moja żona poznała mnie z kolegą z pracy, z Włodkiem, który wspinał się od młodych lat i gdzieś tam rozpoczęliśmy bardzo dynamiczne działania w górach w ciągu 3 miesięcy od człowieka, który za bardzo nie wiedział, do czego służy lina i uprząż i cały ten szpej. Poprowadziłem swoją pierwszą drogę w Tatrach na zamarłej turni lewych wrześniaków. No i tak zaczęło się to moje zderzenie z wspinaniem, bo oczywiście na początku to były Tatry, latem, zimą, później Alpy, później góry Kaukazu i to właśnie wtedy w 2016 roku, kiedy byłem w górach Kaukazu, dostrzegłem, że mam jakąś umiejętność szybkiego aklimatyzowania się i ten mój organizm bardzo dobrze odpowiada na tą wysokość. No i wtedy właśnie pomyślałem, że może tutaj jest coś dla mnie do zrobienia, może to jest jakaś genetyczna umiejętność tego mojego organizmu i w kolejnym roku rozpocząłem projekt Śnieżnej Pantery, czyli wejście na 5 szczytów najwyższych dawnego Związku Radzieckiego. A po zimowym wejściu na Hantengri, pierwszym polskim zimowym wejściu na Hantengri, które zrealizowałem ze swoim partnerem Mariuszem Hatalą, no to był taki kluczowy moment w naszej działalności, bo pojawiło się powołanie do kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu. Zostaliśmy zaproszeni do projektu Polski Himalaizm Zimowy i pojechaliśmy po raz pierwszy w Himalaje na wyprawę właśnie unifikacyjną na Lhotse w 2019 roku. To było moje pierwsze zderzenie i tak można powiedzieć, zatoczyłem koło, wracając po 5 latach właśnie pod Lhotse i Everest w tym roku 2024.
Ostatnio oglądałam nagrania archiwalne po powrocie do Polski Krzysztofa Wielickiego. To był rok 89, kiedy zdobył, prawda, Lhotse. I pierwsze, co o czym powiedział, to o pamiątkach, jakie przywiózł ze sobą. Otworzył plecak, wyciągnął mały woreczek, a w tym woreczku były kamyki. I powiedział, że każdy kamyk ma swoją historię, którą będzie pamiętać przez całe życie. Czy pan też z takimi pamiątkami z tej podróży majowej też wrócił do Polski?
Nie mam takich namacalnych pamiątek. Zawsze przywożę coś z Katmandu dla swoich bliskich, dla rodziny. Natomiast dla mnie te wspomnienia, te obrazy, to co przeżyłem, ci ludzie, których spotkałem, to jest coś, co warto kolekcjonować. Jakoś nie przywiązuję dużej wagi do rzeczy i uważam, że w tym świecie, w którym możemy kupić wszystko, możemy nawet kupić kamyk z Everestu i z Lhotse, choć może to być tylko i wyłącznie w nazwie. Natomiast niesamowite przeżycia bycia w świecie i spotykania ludzi i tej drogi pod te szczyty, bo dla mnie sam wierzchołek i zdobycie danego szczytu jest ważnym elementem wyprawy, ale chyba tym bardziej, tym, który bardziej doceniam, to jest właśnie ta droga pod ten szczyt, ten trekking, który realizuję w tradycyjny sposób, nie latam śmigłowcem do base campu, jak to się teraz bardzo często zdarza wspinacze, chcąc, że tak powiem, zaoszczędzić sobie czas i zmęczenie, po prostu lecą śmigłowcem i w ciągu 20 minut meldują się w base campie, a ja 7-dniowy trekking, powiedzmy, realizuję w 4 dni, bo troszkę szybciej się poruszam w tych górach. Tak było zresztą w tym roku. Natomiast bardzo sobie cenię i to, że mogę tą drogę przejść sam i to, jakich ludzi mogę spotkać i te relacje. Ten świat Himalajstów, którzy wspinają się tak jak ja, wcale nie jest duży. Ja ostatnio to policzyłem, że w skali świata to może być około 20 osób, którzy tworzą pewną społeczność. My widujemy się czy to w Nepalu, czy w Pakistanie, czy czasami właśnie w base campach. Te relacje, te przyjaźnie są wyjątkowe, bo budowane w takich bardzo trudnych warunkach. Czasami niesiemy sobie pomoc. W górach nie ma ratowników górskich. Ja jestem z pasji również ratownikiem GoPro. Natomiast tam musimy liczyć na siebie albo na swoich kolegów, partnerów wspinaczkowych, czy też przyjaciół, którzy w tych górach się znajdują. Dlatego dla mnie te relacje i te więzi są bardzo, bardzo ważne. I ta droga, którą odbywam, też cały ten proces przygotowania, to w jaki sposób to zmienia moje życie, to jest coś, co sobie bardzo cenię. I czasami zastanawiam się, czy gdybym na dany szczyt nie wszedł, czy odczuwałbym jakiś dyskomfort, złość, czy niespełnienie. Myślę, że cieszyłbym się tym, co mnie tutaj doprowadziło i czasami są takie warunki, że musimy zrezygnować z tego szczytu, zawrócić się. Natomiast bardzo sobie cenię tą drogę i to, co mogę stamtąd przywieźć w postaci właśnie tych wspomnień i tych obrazów. I trochę wracam wspomnieniem do książek i opisów tych pięknych wschodów i zachodów słońca, które czytałem właśnie tych naszych wielkich himalaistów, wspomnianego Krzysia Wielickiego. Niesamowite, bo jako młody człowiek nie wierzyłem, że mogę kiedyś oglądać te same wschody i zachody ze stoków, ze zboczy pięknych 8000 szczytów.
Ciekawi świata.
Człowiek niezwykłej siły i hartu ducha, Piotr Krzyżowski, był dzisiaj Państwa i moim gościem. Mam nadzieję jeszcze Pana Piotra gościć w tym programie. 18:52. Powoli będziemy mówić Państwu do usłyszenia. Dobrej nocy Państwu życzymy. Kłaniam się, Janna Diwina, a Rafał Polacki z Państwem jeszcze zostanie.